do mnie idziesz przecież, ja cię rekrutuję.
Cicho, nie tylko ty.
Tak, kolega Mateusz dalej myśli, że ma szansę u Adriana. W następnym odcinku Młody na Devers.
Cześć, ja jestem Adrian i witam Cię bardzo serdecznie w 16 odcinku podcastu serwisu Defend. Razem ze mną jest tutaj też Bartek,
hello.
Tomek,
siema
i Mateusz.
No cześć.
Za przybliżenie dzisiejszego tematu jest odpowiedzialny Bartek, tak więc oddaję głos do studia.
Dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami na taki temat, a raczej dowiedzieć się, w którym momencie warto podjąć decyzję o zmianie firmy i dlaczego, czyli co spowodowało też wśród Was lub spowodowałoby, że po prostu odejdziecie z firmy. W ciągu naszego życia, w ciągu naszej pracy jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że spędzimy w jednej firmie całe życie. I jako, że mamy wśród nas dwie osoby, które w ciągu ostatniego pół roku miały przyjemność lub nieprzyjemność podjąć taką decyzję, chciałbym od tego zacząć i dowiedzieć się dlaczego.
Moja pierwsza zmiana pracy miała miejsce jakieś 6 lat temu, trochę ponad. I w gruncie rzeczy głównym powodem, który zdecydował o tym, żeby zmienić tą pracę, była możliwość dostania się do drugiej pracy, która po prostu firma oferowała dużo większy zakres możliwości rozwojowych. Oferowała dużo lepsze projekty pod względem technologicznym, pod względem wyzwań. Oferowała wtedy pracownikowi bardzo dużo fajnych benefitów, które na rynku się jeszcze nie pojawiały. W pierwszej pracy to wiesz, to była agencja, w której realizowaliśmy jakieś projekty. One nie powodowały w nas poczucia takiego, wiesz, mega rozwoju. Robiliśmy coś pod presją czasu, zawsze żeby tylko oddać, popchać to dalej. I w pewnym momencie stwierdziłem, że chyba dość, poszukam czegoś innego. Ja chcę się rozwijać, a widzę, że mój rozwój głównie oparty jest o to, że realizuję jakieś rzeczy po godzinach pracy. No i zacząłem się rozglądać za firmami, które umożliwiały ten rozwój w trochę większym spektrum technologicznym, czy nawet pod względem oferowanych ról jako takich możliwości rozwoju. Ja po prostu chciałem się rozwijać i dla mnie to był główny punkt zapalny.
Wtedy byłeś na poziomie juniora. Jakie miałeś wtedy doświadczenie, jak pierwszy raz skakałeś między tą pierwszą a drugą pracą?
Doświadczenie na poziomie 4 lat, ale w gruncie rzeczy w jednej technologii, w jednym zakresie technologicznym.
Czyli byłeś takim mocnym mediumem na realne standardy w PHP.
No tak też zostałem oceniony.
No i czy jestem dobrym rekruterem? Pozdrawiamy z Ursa. I czy to się zmieniło? Czy te oczekiwania, które miałeś, faktycznie się tutaj zostały spełnione?
Znaczy chodzi ci o nowego pracodawcę, tak, nowego, czy osiągnąłeś to po prostu, po co zmieniałeś?
Wiesz co, tak, no świadczy o tym, że wiesz, potem pracowałem 6 lat w sumie. Nie
zastanawiając się nad zmianą, czy...
Tak, w gruncie rzeczy nie zastanawiałem się gdzieś tam nad jakąś konkretną zmianą. Ja zmieniając po raz drugi pracę brałem pod uwagę trochę czynniki ekonomiczne, czyli czas dojazdu do pracy na przykład, który no, u mnie to było 1,5 godziny w jedną i w drugą stronę codziennie praktycznie.
No tak, ale tu mówimy też o zmianie, że to jest różnica 6 lat. Nie tylko o zmianie doświadczenia, ale także o zmianie kim jesteś, rodzina jak cię powiększyła, zupełnie inne wymagania masz w stosunku do tego, kim byłeś, jak zmieniałeś po raz pierwszy pracę. Czyli tak mówimy o dwóch zupełnie innych sytuacjach. Więc przy pierwszym jednak to były te możliwości, czyli ta możliwość rozwoju, poczucie tego sensowności realizacji, a przy drugiej to jednak były aspekty związane z finansami.
Też. A druga rzecz, ja wyszedłem z założenia, że potrzebuję zmiany. W sensie fajnie mieć wypracowaną pozycję i pracować w jednym miejscu przez x czasu, ale fajnie też sobie zrobić takie wyzwanie, zmieniam kontekst, wpadam gdzieś indziej, robię coś innego, muszę, wiesz, wejść w tą organizację, pokazać znowu, że faktycznie coś potrafię robić, a nie działać cały czas na wypracowanej pozycji. Ja powiem Ci szczerze, potrzebowałem tego.
Czyli taki challenge dla siebie.
Dokładnie, challenge dla siebie.
Z mojej strony wygląda to tak, że też zmieniałem dwukrotnie pracę. Pierwszy raz miało to miejsce, zmieniałem firmę, w której pracowałem od czasów studiów. Najpierw byłem tam na praktykach, później pracowałem tam w czasie zajęć. Miałem bardzo dobry układ z szefem. Mogłem dojeżdżać tak naprawdę kiedy chciałem. Był bardzo luźny czas pracy i w pewnym momencie zdecydowałem, że musiałbym coś zmienić z tego względu, że to była bardzo mała firma. To była chyba 5-6 osobowa firma, to był startup. rozwijaliśmy jeden produkt w trzech programistów i mimo, że było tam bardzo przyjemnie towarzysko i naprawdę rozwijałem się technicznie, to w pewnym momencie stwierdziłem, że po pierwsze jest to firma, która nie wiadomo jak długo będzie istnieć. Może istnieć jeszcze 10 lat, a może za rok tak naprawdę się zwinąć, jak to bywa ze startupami. Byłem wtedy w sytuacji, że jeszcze studiowałem, mieszkałem z rodzicami, więc mogłem sobie pozwolić na pewne ryzyko zmiany, bo jak wiadomo, zmiana to jest pewna, niepewna. Ale trzeba postawić czasem wszystko na jedną kartę. I zmieniając moją pierwszą pracę na drugą, wiedziałem, że w tej firmie mogę się wiele nauczyć i rozwijać więcej ścieżek. I co ciekawe, na tamte czasy, dzisiaj pewnie nie jeden by się złapał za głowę, dostałem ofertę mniejszych pieniędzy niż w mojej poprzedniej pracy i na to przystałem. Ale wiedziałem, że w tym czasie będzie to dla mojej kariery i dla moich umiejętności duży przeskok i podjąłem nową pracę. A w poprzedniej pracy również po tym czasie 3-4 lat sytuacja wokół projektowa też nie zachęcała mnie jakby do dalszej kontynuacji w tej pracy. Czasem przychodzą takie momenty, że wracasz do domu i jesteś zmęczony, smutno ci. I to też jest bodziec, że powinieneś chyba zacząć myśleć o zmianie twojej pracy.
My tutaj tak naprawdę szukamy pewnych impulsów, czyli pewnych powodów, które najpierw przenoszą nas na płaszczyznę, zaczynamy myśleć o tym, żeby zmienić pracę, dopiero potem zaczynamy jej szukać i dopiero potem podejmujemy decyzję, żeby ją zmienić. Nie? Tutaj mówiliśmy o kilku fajnych rzeczach. Tak padło, że obu was?
Tych dwóch tutaj
tych dwóch typów ma jedną wspólną fajną rzecz, że na początku gonili za rozwojem i gonili za nowymi możliwościami. I też niezależnie od tego, czy pierwszą, czy drugą pracę, jak zmienialiście za pierwszym, czy za drugim razem, to szukaliście wyzwania, żeby dalej challenge'ować swoje możliwości, nie lubicie tej stagnacji. I to jest niezależnie od, czy tam były warunki finansowe, czy inne rzeczy, to jest dla was wspólne. Co, możemy poszukać tak naprawdę innych elementów, czy tam środowiskowych, czy które widzieliście wśród osób, z którymi pracujecie, bo ty, Tomku, spotkałeś się z osobami, które też zmieniały pracę z różnych powodów. I też pewnie wy się spotkaliście z osobami, które przychodziły, walnęły whisky na blat i mówiły, że odchodzą.
Ja zauważyłem, że bardzo dużą rolę odgrywa atmosfera w zespole i atmosfera, która gdzieś tam jest dookoła tego zespołu. Jeżeli coś zaczyna nie grać, to jest chyba pierwszy taki punkt dla lidera, żeby zainteresował się tym powodem, co jest nie tak i żeby w bardzo szybkim czasie go wyeliminować. Bo w momencie, kiedy ta atmosfera jest zagęszczona, ona się ciągnie jeden, drugi, trzeci miesiąc, my nie jesteśmy w stanie zareagować jakoś w taki sposób, żeby wyeliminować ten problem, to ludzie najzwyczajniej zaczynają się zastanawiać, czy jest sens.
To jest fajne, co powiedziałeś. Bo ja mam doświadczenie z jednym projektem takie, że 3 lata siedzieliśmy w bardzo starych technologiach. Tak starych, że jeżeli ktoś z nas, z was tutaj zna takie coś jak .NET 2.0, to było zbawienie, że działa nam na produkcji. Ale w tym mało rozwojowym projekcie przez 3 lata wytrzymałem, dlatego że miałem wokół siebie fajnych ludzi. Miałem fajnego lidera. Była fajna atmosfera i rozwijaliśmy się nie tylko. Znaczy w sumie mały był rozwój w projekcie, ale był bardziej obok. Czyli jakieś dodatkowe rzeczy. Też, no, cały czas byliśmy challenge'owani przez środowisko, ale byliśmy tym kolektywem, nie? I w momencie, w którym ten kolektyw w jakimś stopniu się zaczął rozpadać, czyli jedna osoba poszła do jednego, drugiego projektu, no to też spowodowało, że zacząłem szukać innego projektu, bo to już nie było to samo, nie było tej rzeczy, która mnie trzyma.
To, co ty powiedziałeś, Adrian, na temat tego, że lider powinien wtedy jakby zareagować, czy coś zrobić, no powinien nawet, że no, nie powinien, tylko musi. No, to jest jakby fundament naszej pracy, tak? Zauważanie takich rzeczy i szukanie ich tak naprawdę w zespole.
Chciałbym mieć takich liderów, jakim jesteś ty.
Dziękuję.
Aż proszę.
Nie widzicie tego, ale jestem cały czerwony.
I uwaga,
Adrian też ze śmiechu.
Następny krok, nauczę się imienia tego lidera na pamięć.
No, ale co tutaj chciałem tak jakby nawiązać, bo to jest dosyć ważne, co powiedziałeś właśnie, żeby tą atmosferę gdzieś tam wyczuwać i żeby mieć nad nią jakby tak pieczę w zespole, tylko że to lider tej atmosfery nie załatwi. To jest trochę tak jakby tutaj też połączenie tego, co ty mówiłeś, Bartek, na temat tego, że mieliście jakby ten kolektyw, tam były osoby, które były spoko i tak dalej. I lider sam z siebie tej atmosfery nie zbuduje, nie? To do tego są oczywiście potrzebne osoby w tym zespole, żeby one chciały zbudować fajną atmosferę wspólnie, ale odnośnie samego lidera, to jest takie ciekawe powiedzenie wśród liderów, że generalnie lider nie powinien być zabiegany, co
często się tak nie zdarza po prostu, ponieważ zabiegany lider nie widzi tego, co się dzieje dookoła i często nie zauważa właśnie takich sygnałów, które powodują o słabej gdzieś tam atmosferze w zespole. Że na przykład, no nie wiem, osoby wychodziły przeważnie na kawę razem po stand-upie, same wstawały z biurek i tak dalej, teraz siedzą przy biurkach, idzie jedna, czy coś takiego. To są takie jakieś pierdoły, które poskładane jedna do drugiej powodują to, że coś w zespole jest nie tak. Warto wtedy chociażby z tą jedną osobą, która poszła na kawę, iść za nią nie, i powiedzieć po prostu, znaczy w kontekście, nie wiem, nie przeczytasz w książce, że uważaj na to, czy idą dwie, czy jedna osoba na kawę, nie? Na takim sensie po prostu o pierdoły mi chodzi. One mają znaczenie duże, ale generalnie się o nich nie mówi, ani nigdzie o nich nie przeczytasz. Warto wtedy po prostu, kontynuując, iść z tą jedną osobą na kawę i powiedzieć, hej stary, przeważnie chodziliście wszyscy razem, co się dzieje, nie? Tam teraz, nie, żeby mi tu brakowało dużo osób w kuchni, bo jest jeden ekspres, ale o co chodzi, nie? Na takiej zasadzie.
Ja bym chciał wrócić do sedna naszego problemu, który dzisiaj poruszyliśmy, czyli dlaczego zmieniamy i kiedy warto zmienić pracę. Bo temat w jaki sposób dbać o motywację i wyczuwać te problemy w zespole, to
znam,
myślę, że
znam drugiego autora, tak, zachęcam do czytania.
Death End.
Nie, czekaj, ale musimy jedną rzecz powiedzieć, sorry, bo tak bez zakończenia, że absurd polega na tym, że te symptomy, o których ty mówisz, to pierwszą osobą, która powinna je zauważyć, jest lider. Czyli ta osoba, która wiesz, na co dzień obcuje. Czyli to jest kolejny podcast, w którym wychodzi, że rola lidera jest, który powinien być teoretycznie niewidoczny, jest bardzo ważna. Nie? I teraz możemy przejść do symptomów. Czyli przejść do tego praktycznie i kiedy i w jaki sposób to się objawia, czyli co na to wpływa. No to pójdźmy w te podstawowe rzeczy. Czyli wiemy, że atmosfera. Czyli wiemy na przykład, że z poprzedniego podcastu, że jeżeli liderzy, czy tam menadżerowie, czy ktokolwiek nad nami robią mikro i makro management naprzemiennie, czyli nam mówią co i w jaki sposób robić i nic nie pozwalają deweloperom robić, no to są takie symptomy, że trzeba wiać. Albo, tak, albo że trzeba pogadać wcześniej, ale jeżeli pogadanie nie działa, to ten. A jakie inne rzeczy wam przychodzą do głowy?
Chłopaki dużo mówili tutaj o rozwoju, tak? Czyli po prostu jeżeli widzę, że to, co robię obecnie w mojej pracy, nie idzie tak jakby z duchem czasu, nie goni tego, co dzieje się naokoło, co mnie interesuje, to jest chyba też taki kolejny bodziec. Jeżeli zaczynam zauważać, że rzeczy po pracy są znacznie bardziej ciekawsze niż to, co robię przez 8 godzin dziennie, no to jest chyba też taki sygnał, nie? Że albo trzeba zmienić coś zewnętrznie, czyli pójść gdzieś dalej, albo spróbować coś pracować wewnętrznie nad zmianą tego, żeby zaczęło gonić. Nie?
To jest bardzo fajne, co powiedziałeś, że przychodzę po pracy i ja faktycznie szukam czegoś fajnego do robienia, a praca de facto, można powiedzieć, mnie wypala w tym momencie.
To jest istotne. Wypala. Podkreślam. Bo to, o czym mówi Tomek, wcale nie oznacza, że to jest złego, bo możemy mieć zupełnie inne priorytety. Bo przecież każdy może mieć życie prywatne.
Jasne.
I praca jest tylko jakby środkiem do realizacji ich celów, ale to, co Adrian powiedział, jest istotne. Wypala. Czyli w momencie, w którym, wiecie, przychodzicie do domu i macie jakieś, nie wiem, symptomy, dobra, pojedę do brutala. Żygacie na przykład, jak macie do samego dnia iść do roboty, nie? To dokładnie taki sam symptom. No i takim impulsem jest właśnie, że ktoś was eksploatuje na przykład, albo macie dziecko, macie żonę i macie fotografię. I z tą fotografią obcujecie częściej, bo nadgodziny, bo inne rzeczy powodują, że rzadziej wracacie do domu, albo późno wracacie do domu. I to jest to przesuwanie w dwie strony, nie? Tego impulsu, który was może stymulować negatywnie.
Ja bym chciał jeszcze dodać taką jedną rzecz, że pracując w projekcie, jeżeli nie widzę celu tego projektu, czyli nie widzę, że ten projekt ma szansę na przykład zdobywania rynku, że my robimy coś, co de facto nie będzie sprzedane i może prowadzić w ogóle do rozwiązania tego projektu, to też jest taki czynnik, który powoduje, że zaczynam się zastanawiać, czy jest sens tutaj siedzieć.
Przychodzą do was, słuchajcie, trzeba zrobić świetną aplikację, która w sumie nic nie rozwiązuje, a sumarum jest tylko po to, żeby kosić kasę. Mamy taką, a nie inną sytuację w firmie. Ale róbcie to, bez żadnego wytłumaczenia. Czyli ty nie widzisz celu, nie widzisz sensu, nie dali ci tego sensu, nikt ci go nie przyniósł na tacy, ty zadając pytania nic nie dostajesz. No to w tym momencie, no, z twojego punktu widzenia to jest kolejny dzień tylko po to, żeby rzeźbić w płocie, żeby nie powiedzieć w czymś gorszym.
No kasa, chciałem powiedzieć kasa, tak? No,
ale tej... wiesz, że ja też chciałem powiedzieć kasa?
A ja no nie tak, no bo, kasa. Bo to jest ten taki gówniany temat, o którym rzadko kiedy kto chce powiedzieć publicznie, ale też trzeba sobie powiedzieć, że po prostu jednym z takich czynników, który się najczęściej słyszy, jest kasa. A to, czy ona jest naprawdę motywatorem do zmiany, czy nie, no to potem trzeba już w rozmowie...
Czyli jest na pewno pomocna.
Jest pomocna przez rozmowy, które miałem z osobami, które gdzieś tam myślały nad zmianą projektu, pracodawcy i tak dalej. Często jest taką nakładką na inne problemy. Znaczy, bo łatwo o niej powiedzieć, nie? Po prostu łatwo wejść w rozmowę i powiedzieć, że no interesuje mnie większa kasa.
No tak, jeśli ci mogę przerwać. Co jeśli jesteś w projekcie, który cię denerwuje i nie masz płacone za niego odpowiednią kasę, tak czujesz? I powiesz liderowi, że ty się zwalniasz, bo dostajesz za mało. I co jak on ci rzuci, nie wiem, 2000 podwyżki? Jakaś kwota, która cię wtedy usatysfakcjonuje. Zostaniesz w tym projekcie, który cię męczy, eksploatuje i nadal nie widzisz dla siebie przyszłości za to, że dostajesz tą podwyżkę? Czy jednak i tak zmienisz za 2 miesiące tą pracę? I co o tobie pomyślą tak naprawdę liderzy, którzy gdzieś tam dla ciebie załatwili te pieniądze?
To jest proste, wbrew pozorom. Jeżeli faktycznie twoim głównym motywatorem w tym wypadku była kasa, no to właśnie spełniłeś swój cel, prawda?
Tak.
Natomiast jeżeli ukrywasz pod kasą inne rzeczy i twój lider tego nie zauważy, no to tylko pudruje nosek, a tak na serio jakieś opalenizny, spalenizny i tak dalej zostają zapudrowane.
Dokładnie. I to jest właśnie wytłumaczenie na ten drugi przypadek. Mhm. Dostałem kasę, byłem cicho przez 2 miesiące, udawałem, że wszystko jest w porządku, a mimo wszystko podziękowałem, odszedłem gdzieś dalej.
Czyli mamy hipotetyczną postać, która przyszła, powiedziała, że chce więcej kasy, a miała ukryty problem. Czy myślicie, że jej zachowanie było fair, było sprawiedliwe wobec pracodawcy, wobec lidera, który to zaoferował i nie powinna się zupełnie inaczej zachować?
Dla mnie w ogóle nie rozmawianie o problemach, które widzimy, świadczy tylko i wyłącznie o tej osobie. No bo jeżeli ja faktycznie mówię, że chcę się zwolnić, ale nie mówię dlaczego chcę się zwolnić, tylko chcę się zwolnić i już, okej, idź dalej, tak? Idź dalej, siedź, nie rozmawiajmy o problemach.
Ale ma do tego prawo.
Tylko problemem często jest to, że takie osoby często nie mówią o swoich problemach, powiedzmy, liderowi, tylko gdzieś na tej przysłowiowej kawie demotywują resztę zespołu. Inne osoby wtedy też poczuwają jakieś, widzą te gorsze chwile i zaczyna to na nich wpływać. Ja przynajmniej widziałem kilka razy takie sytuacje, że ktoś tam boi się powiedzieć liderowi czy przełożonemu o swoich problemach, a jednak ciągle narzeka wewnątrz zespołu.
Więc w takim wypadku oczywiście lider powinien z tą osobą gdzieś tam porozmawiać. Stary, co jest twoim problemem i tak dalej? Skąd jest twoje zachowanie? Albo co ja jestem w stanie zrobić, żebyś po prostu chciał dalej z nami pracować?
Ja chciałbym zaznaczyć, że decyzja o zmianie pracy ewoluuje razem z nami. De facto w momencie, kiedy posiadamy więcej doświadczenia, obyliśmy się w różnych projektach, technologiach, inaczej wygląda nasza sytuacja życiowa, to mamy inną potrzebę i inne rzeczy nas kierują do tego, żeby faktycznie zmienić swoje otoczenie, swoje środowisko pracy. Że to też nie jest tak, że decyzja, którą podjąłem 6 lat temu, że teraz będę się kierował dokładnie tymi samymi powodami. Teraz wydaje mi się, że miałem zupełnie inne powody do zmiany pracy. Myślę, że tu ciężko nawet odpowiedzieć tak w miarę jednogłośnie, nie? Dlaczego i kiedy warto. Wszystko zależy od naszej motywacji, naszych celi w życiu, naszych celi takich zawodowych, do tego, do czego chcemy dążyć. Ktoś będzie usatysfakcjonowany pracą na frontendzie przez 25 lat w jQuery, może to robić i super, nie? A ktoś będzie szukał czegoś więcej, cały czas jakiegoś rozwoju, tak? Nawet przeskakiwania między tym frontem, backendem, może wejście w jakąś infrastrukturę, będzie się interesował coraz bardziej na przykład architekturą, więc ten czynnik, który powoduje, że zmieniamy pracę, no, jest zmienny.
W takim razie dwie rzeczy, Adrian, tak jakby no. Mam jakby do dorzucenia do tego, co mówiłeś, bo powiedziałeś o tym, że jakby odejście z pracy to jest coś, co ewoluuje razem z nami. Ja bym dorzucił do tego jeszcze, że odejście z pracy to jest proces. To nie dzieje się tak nagle. To nie jest coś, że budzę się w poniedziałek i zwalniam się, chociaż w piątek było super. To jest coś, co jakby toczy się i to jest następstwo pewnych czynników, które następują jeden po drugim, tak? Czyli to też jest proces odejścia z pracy. Rzadko kiedy zdarza się tak, że po prostu coś się dzieje, co totalnie wywraca nasz świat do góry nogami, a wywraca tak zwane te nasze motywatory, bo to co ty powiedziałeś o tym, że to się zmienia razem z nami, no bo zmieniają się nasze motywatory w życiu. I według mnie takim czynnikiem, który powoduje to, że ktoś chce odejść z jakiegoś miejsca pracy, skądś gdzie jest, to jest, znowu użyję tego słowa, rozjazd pomiędzy tym, co robię w pracy, a tym, co mnie motywuje. I to jest obojętne, czy to są pieniądze, technologie, ludzie, samochody, miejsca parkingowe, czy dobra kawa.
To, co powiedziałeś, proces. Bardzo mi się podoba, bo spotkałem się z czymś takim, że mentalnie zmieniasz pracę pół roku wcześniej, niż ją faktycznie zmienisz. Mhm. Nie? Że ty już wiesz, że to jest chyba ten moment, że szukam czegoś. Pomimo, że nawet nie wysłałem jednego CV. Ale już mentalnie się nastawiam, że to chyba jest ten moment. Ja też nie zmieniłem pracy z dnia na dzień, rok wcześniej, zacząłem o tym myśleć, spotkałem się z różnymi osobami, gadałem w różnych firmach, wielokrotnie odrzucając jakieś tam propozycje, które nie do końca mi pasowały z różnych względów. Dopiero gdzieś po jakimś dłuższym okresie faktycznie, wiesz, znalazłem takie miejsce, gdzie mógłbym dalej coś kontynuować. Coś, co mi pasowało.
To jest fajny protip, który dałeś dla liderów. Że dlaczego, jeżeli dziwicie się na przykład, że pracownik w momencie, w którym już złożył wypowiedzenie, nie trafiają do was jego argumenty, no tak jak powiedziałeś, decyzja już zapadła, on się do niej po prostu przyzwyczajał. I to jest tylko tak naprawdę materializacja tej decyzji i ją bardzo już w tym momencie trudno zmienić. Nie mówię, że niemożliwe, ale bardzo trudno zmienić. Jeszcze jedną rzecz ja chcę zostawić dzisiaj. Jest takie stare przysłowie, że jeżeli nie możesz zmienić pracy, to zmień pracę. Czyli warto, zanim odejdziemy z firmy, zrobić wszystko, żeby zmienić środowisko, w którym jesteśmy. Spróbować zrobić absolutnie wszystko, żeby odejść w takim przekonaniu, że przynajmniej spróbowałem, że tak jak mówiliśmy o tych hipotetycznych ludziach, że poszedłem do lidera i powiedziałem, że stary, moja żona jest w ciąży, ja mam w chwili obecnej inne motywatory, ja potrzebuję na przykład, nie wiem, kredyt wziąć czy cokolwiek innego, żeby mu jasno powiedzieć, co mnie motywuje. Że starałem na przykład na rozwój, tak jak w waszym wypadku, że chcę mieć challenge, chcę mieć wpływ na projekt i nie ukrywać tego za kasą. Po to, żeby faktycznie jak odejdziemy, mamy dodatkowe narzędzia, wiemy czego nie szukać, wiemy jak się komunikować, wiemy co zrobić w kolejnej pracy, bo prawdopodobieństwo, jeżeli coś, co nie zostanie rozwiązane w tej pracy, się pojawi w następnej, jest bardzo duże.
Nie pamiętam gdzie, ale całkiem niedawno przewinął mi się właśnie taki cytat: nie zmieniaj pracodawcy, tylko najpierw zmień swój projekt. Jeżeli ci on faktycznie nie pasuje, są elementy, które cię denerwują i nie możesz się rozwijać. Żebyś zaczął właśnie od tej takiej otoczki dookoła, w której się aktualnie znajdujesz. Może się okazać, nie wiem, po jakimś czasie, może to być dzień, tydzień, miesiąc, nie wiem, że faktycznie nie da się już nic zmienić. Żeby zacząć właśnie od szukania tych usprawnień wokół siebie, zanim podejmiemy taką grubą decyzję zmiany
pracy. To ci się teraz odwdzięczę za tą laurkę na początku, to ja bym chciał mieć takich programistów, którzy tak myślą, Adrian, jak ty.
No nie, wbrew pozorom to jest bardzo ważne.
To jest cholernie ważne.
Jeżeli programista przyjdzie do ciebie i ci powie, co go boli,
to ja wiem, co ja mam z tym zrobić, no to jest dla mnie najważniejsze, no tak?
Tak, zauważcie, że kilka miesięcy zanim on podejmie tę decyzję, to jest newralgiczne, żeby zauważyć, co go boli, w jaki sposób to on wyraża. Stał się bardziej anemiczny, zmienił się jego zachowanie. To są wskazówki idealne, jak zauważymy, bo w większości wypadków milcząca osoba przemilczy. Taki Adrian na przykład by się nie odezwał, nie?
Tak, bo ja ogólnie jestem bardzo cichą osobą, nie rozmawiam z nikim.
Tak, zamkniętą sobie. Słuchajcie, ostatnią rzeczą, która mi przychodzi do głowy, o którą chciałem zapytać dzisiaj, to jest w tej sytuacji, w której jesteście, co by musiało się zdarzyć, żebyście zaczęli rozważać zmianę pracy?
Musiałbym dostać naprawdę świetną propozycję związaną z DevEnvem, żeby poświęcić je w całości, w 100% na właśnie prowadzenie portalu, na prowadzenie podcastu, na prowadzenie innych projektów, które gdzieś tam mamy w głowie. Naprawdę, na ten moment.
Z mojej perspektywy na tą chwilę nie widzę sensu zmiany firmy. Czuję się dobrze. Rozwijam te obszary, które chciałem od jakiegoś czasu. Więc pod tym kątem rozwoju nie widzę żadnej opcji, żeby to zmienić. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć. Może bardziej jakaś sytuacja wewnętrzna w firmie musiałaby mnie po prostu męczyć. To wtedy może zacząłbym myśleć o zmianie firmy.
Z mojej strony, żebym zaczął się obecnie zastanawiać nad zmianą firmy, to po pierwsze byłoby takie rozkalibrowanie się tego, co mnie interesuje, czyli gdzieś tam w czym się chcę rozwijać, a tym, co robię w pracy. Albo, tak jak podobnie do ciebie, Adrian, gdzieś kierowanie się pasją i sercem, to by tutaj była jakaś ciekawa oferta z game devu. Tylko, że tak naprawdę to jest jedna z wielu tajemnic tego wszechświata, jak game dev i zwinność agile ma się do siebie, ponieważ szukam, drążę i nie potrafię tego gdzieś skolerować, więc coś z tego klimatu jakby się gdzieś spotkało, to pewnie wtedy zastanawiałbym się.
Kończąc ten jeszcze ode mnie dodając, to na chwilę obecną to chyba ktoś by mnie musiał potężnie wkurzyć tak na serio, bo z moich doświadczeń, po prostu tam z mojej analizy rynku wynika, że nie ma drugiej firmy dobrej dla mnie, która daje mi takie same możliwości rozwoju. Nie, ma to już nie.
Bartek, to ja sobie nie wyobrażam, jak mocno, co trzeba by było zrobić, żeby cię wkurzyć, wyprowadzić z równowagi.
No, ja też sobie nie wyobrażam. Zostawimy troszeczkę wam do myślenia. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie w komentarzach, z jakimi wy sytuacjami się spotkaliście, co was zmotywowało do odejścia, bo naprawdę nas to interesuje. Więc chciałem wam za dzisiejszy odcinek podziękować. Wam słuchaczom tym bardziej, że jeszcze z nami jesteście, bo bez was w sumie to by nie miałoby sensu, tak na serio. Więc dzięki za dzisiaj, cześć.
Na razie.
Dzięki.